Kontynuujemy dekalog. Tak, i mamy 9. przykazanie. Nie poświadczaj nieprawdy przeciw swojemu bliźniemu, albo nie składaj fałszywego świadectwa przeciw swojemu bliźniemu. Nie wiem, czy kiedykolwiek mieliście sprawę w sądzie, ale kiedy idziemy do sądu, to oczekujemy, że wyrok, jaki sąd wyda, będzie sprawiedliwy. A jeżeli wyrok ma być sprawiedliwy, to jakie warunki muszą być spełnione? No dwa podstawowe. Po pierwsze, sędzia, który prowadzi sprawę, musi być sprawiedliwy, czy też ławnicy, no wszyscy, którzy są zaangażowani w wydanie wyroku. Ale po drugie, też świadkowie, którzy składają zeznania, oni powinni mówić prawdę i tylko prawdę. Tak mi dopomóż Bóg, prawda? Czy tak jest? Różnie to bywa, tak? Ale jeżeli sędzia jest sprawiedliwy, czy tam ławnicy, czy przysięgnie, kto tam jest odpowiedzialny za ten wyrok i świadkowie składają prawdziwe zeznania, to jest bardzo duża, to wyrok będzie sprawiedliwy generalnie. Nie możemy postępować tak jak Pawlak z filmu Sami Swoi, kiedy udawał się ze swoją żoną do sądu przeciwko swojemu sąsiadowi. Wtedy jego, nie wiem, czy teściowa, czy matka podeszła, dała mu dwa granaty, się pyta, a po co mi to? I teściowa, czy ta matka odpowiada, no sąd sądem, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie, tak? Czy to jest sprawiedliwość? Czy to jest sprawiedliwość? No raczej nie. Jeżeli sprawiedliwość za wszelką cenę ma być po naszej stronie, to już nie jest sprawiedliwość. To jest niesprawiedliwość, to jest stronniczość. A musimy pamiętać, że prawda nigdy nie jest stronnicza. Prawda nigdy nie staje po czyjejś stronie dla jakiejś korzyści. Tak jak Bóg. Prawda odzwierciedla Boga. Jest tak jak Bóg. Bóg jest zawsze sprawiedliwy. A skoro Bóg jest zawsze sprawiedliwy, to znaczy, że Bóg nigdy nie jest stronniczy. Ani Bóg nigdy nie jest niesprawiedliwy. Bóg jako sędzia zawsze daje nam to, na co zasługujemy. Ni mniej, ni więcej. Jego wyrok zawsze jest zgodny z prawdą i dlatego zawsze jest sprawiedliwy. Więc mamy to przykazanie, nie poświadczaj nieprawdy przeciw swojemu bliźniemu. I to przykazanie też, jak powtarzam przy każdym innym przykazaniu, jest podstawą dla innych przepisów prawa mojżeszowego i te przepisy, te pozostałe inne przepisy, które bazują na tym przykazaniu, pokazują nam, o co chodzi w tym przykazaniu generalnie, jak je rozumiesz, bo nie możemy tylko sprowadzić tego przykazania do formuły nie kłam. Tak? Nie, to jest dużo głębsze przykazanie, dużo szersze przykazanie, dlatego skupiamy się, przeczytaliśmy fragment wcześniej, który nam pokazuje głębię tego przykazania, czy zakres. I widząc tą głębię, ten zakres, będziemy mogli lepiej rozumieć to przykazanie, będziemy mogli lepiej rozumieć dekalog, będziemy mogli lepiej rozumieć Boga. Więc czego to przykazanie zakazuje? Od tego zacznijmy. No możemy, tak jak powiedziałem przed chwilką, no generalnie możemy powiedzieć, żeby nie kłamać, żeby nie mówić nieprawdy przeciw swojemu bliźniemu. Ale ten fragment z drugiej księgi Mojżeszowej 23, wersety 1, 3 i 6, 8, bo to trzeba podzielić na dwie części, te fragmenty dotyczące okazania miłosierdzia nad zwierzęciem, czy tam nad wrogiem, no to nie dotyczą tego przykazania, ale te pozostałe fragmenty tak. I są powiązane, więc prześledźmy krótko te fragmenty, te wersety. Czego to przykazanie wymaga? Nie rozgłaszaj fałszywej wieści, 23.1a. Na czym polega rozgłaszanie fałszywej wieści? No na mówieniu nieprawdy o kimś lub o czymś, o mówieniu nieprawdziwych rzeczy. Czyli ma to formę kłamania, ma to formę plotkowania, ma to formę oszczerstwa, pomówienia i wszystkich innych pochodnych czy synonimów tych słów generalnie. Fałszywą wieść z reguły rozgłaszamy po to, aby komuś zaszkodzić, aby popsuć czyjś wizerunek, aby kogoś zniesławić. Ale też no, oprócz tych starych, tradycyjnych pojęć, myślę, że możemy tutaj dodać nowe słowo, które się jakiś czas temu pojawiło, trollowanie. To jest Trollowanie to słowo z internetu, ponieważ trollowanie odbywa się w internecie i polega na tym, że poprzez wrzucanie jakichś niewłaściwych informacji troll dąży do tego, żeby skłócić ze sobą jakieś osoby, żeby podgrzać temperaturę, żeby się bili, żeby jakiś czyjś wizerunek zepsuć właśnie w internecie. Żeby obrazić czy też ośmieszyć, to jest cel trollowania i właśnie często ten cel jest osiągany poprzez wysyłanie fałszywych przekazów, fałszywych informacji. Więc to też można zaliczyć do rozgłaszania fałszywej wieści. Kiedy rozgłaszamy fałszywą wieść? No wtedy, kiedy wymyślamy coś, co nie miało miejsca. Wymyślamy nieprawdziwe informacje i je przekazujemy dalej. Czyli można powiedzieć, jesteśmy źródłem fałszywej informacji. Ale to nie ogranicza się tylko do źródła, bo jeżeli usłyszeliśmy jakąś informację i nie zweryfikowaliśmy jej i przekazaliśmy dalej, no to jeżeli jest to fałszywa informacja, no to jesteśmy winni rozgłaszania fałszywej wieści. I ostatnio niestety sam byłem w takiej sytuacji. Rozmawiałem ze znajomym i okazało się, że mamy wspólnego znajomego. I ten wspólny znajomy no, doświadczał pewnych problemów. I chciałem zrozumieć, skąd te problemy wynikają, żeby móc w jakiś sposób zareagować i pomóc tej osobie. Więc wypytałem o różne rzeczy. I to, co usłyszałem, no przekazałem dalej do innego znajomego, który też mógł w tej sytuacji pomóc. I później znowu się spotkałem z tym pierwszym znajomym i on wtedy powiedział, że on to w zasadzie to są wszystko plotki, to co ludzie mówią. I tak on powiedział, ale nie raczył mi wspomnieć, że to plotka jest. Bo tak ludzie mówią, więc od razu musiałem szybko zareagować, żeby powiedzieć, no, że to nie fałszywe informacje, że wcale tak rzeczy się nie mają. Musiałem prostować rzeczy, więc ten, no niestety trzeba jakby dążyć do tego, żeby weryfikować informacje, oddzielać plotki czy jakieś zasłyszane informacje od faktów. Więc dostałem dobrą nauczkę, żeby weryfikować te rzeczy, żeby właśnie oddzielać fakty od plotek. Więc nie rozgłaszaj fałszywej wieści. Drugi fragment. Nie łącz się z bezbożnym i nie wspieraj swoim świadectwem bezprawia. Załóżmy, że jest człowiek, który chce szybko się wzbogacić. Być może są tutaj tacy na tej sali, tak? Ale generalnie dużo jest takich ludzi, którzy chcą szybko się wzbogacić i to poprzez niecne plany, poprzez jakieś bezprawie, jakieś zło. Na przykład jest człowiek, który znalazł starszych ludzi, którzy są samotni, ale mają ładne mieszkanie, więc chce zrobić wszystko, żeby to mieszkanie przejąć, więc potrzebuje czyjejś pomocy. Ostatnio nawet w telewizji była informacja o gangu notariuszy, którzy zbiry jakieś, czy tam łotry, czy niecni ludzie weszli w układ z notariuszami i oferowali jakieś tam kredyty czy pożyczki. Ludzie, nieduże pożyczki generalnie, pod zastaw mieszkania. I człowiek wziął taką, nieświadomy, prawda, podstępu, wziął taką pożyczkę, i później nie mógł jej spłacić, chociaż chciał. I jemu przychodzili, zabierali mieszkanie, ponieważ umowa była notarialnie sporządzona i tak dalej, więc notariusze uczestniczyli w tym spisku, tak? Czy to spisku, no, w tym procederze. Oszukali mnóstwo ludzi, ludzie stracili swoje mieszkania. I w tym przypadku ten notariusz wspierał swoim świadectwem bezprawie. W konsekwencji tego bezprawia ludziom zabierano mieszkania. Więc Bóg mówi, nie łącz się z bezbożnym i nie wspieraj swoim świadectwem bezprawia. Tak jak ci notariusze wsparli ludzi bezbożnych i wspierali swoim świadectwem ich bezprawie. Kolejny fragment. W sprawie niegodziwej nie popieraj większości, a w sprawie spornej nie zeznawaj tak, by przypodobać się większości i doprowadzać w ten sposób do wypaczeń. Przykładem może być sąd nad Panem Jezusem. Jezusa przyprowadzono do Piłata, aby go osądził. Piłat rozmawiał z Jezusem i zorientował się, że wszystkie oskarżenia skierowane przez Żydów są po prostu nieprawdziwe. Dlatego chciał Jezusa uwolnić. Publicznie wyszedł i powiedział: ja w nim żadnej winy nie znajduję. Co się wtedy stało? No, Żydzi podnieśli głos, prawda? I domagali się ukrzyżowania Jezusa. Więc co Judasz tylko Piłat zrobił? Ugiął się. Większość chciała ukrzyżowania Jezusa, tak? Domagali się tego głośno i Piłat się ugiął i w niegodziwej sprawie poparł większość i wydał Jezusa na ukrzyżowanie. Bóg mówi nam tu, aby nie kierować się interesem większości. Demokracja ma swoje plusy, ale ma też swoje minusy. Ma plusy, kiedy w większości są ludzie moralni, są ludzie porządni, mądrzy. Bo kiedy są w większości ludzie odwrotnej natury, tak, źli, podli, głupi, to niestety, ale będą skutki demokracji złe. Ponieważ będzie wspierała złe sprawy. Więc niekierowanie się interesem większości wymaga siły, wymaga wewnętrznej takiej siły moralnej, taką, jaką okazał się na przykład Lot, który mieszkał w Sodomie. Do niego przyszli aniołowie, posłańcy Boży i mieszkańcy z całej Sodomy, mieszkańcy go mężczyźni z całej Sodomy przyszli do domu Lota, żeby skrzywdzić tych gości. I Lot powiedział nie. Tak, mimo że większość chciała, mimo że tam większość tych mężczyzn była, albo nawet wszyscy. I Lot powiedział nie. Nie ugął się przed większością. Zrobił to, czego Bóg od niego wymagał. To było właściwe ze względu z Bożej perspektywy. Wiemy, jaką siłę ma większość, tak? Jaką siłę przekonywania, jaką siłę perswazji, dlatego tak trudno jest sprzeciwić się większości. Dlatego, żeby się przypodobać, ludzie często skłonni są zrobić to, czego oczekuje od nich większość. I też ostatnio byłem na pewnym spotkaniu i byli tam dwaj mężczyźni, którzy nie byli przychylni zarządowi. Generalnie. I wydaje mi się, że bardzo chętnie to by odwołali ten zarząd. Ale jak doszło do głosowania, to ci dwaj mężczyźni zniknęli. Znaczy może nie zniknęli, ale zamiast zagłosować za odwołaniem, to się wstrzymali od głosu. I takiej postawy to trochę nie rozumiem, tak? Bo generalnie pokazywali wszystkim dookoła, że chcą odwołania, a jednak poszli, ulgieli się i poszli za większością, to znaczy może nie zagłosowali za przyjęciem absolutorium, ale się nie sprzeciwili. Więc nigdy nie powinniśmy się kierować tym, co chce większość, jeżeli jest to jakaś niegodziwość, jeżeli jest to jakieś zło i o tym mówi nam Bóg. Kolejny fragment. Nie naginaj słusznego wyroku, nawet jeśli dotyka człowieka w potrzebie. To nie tutaj jeszcze. Jeden werset pominąłem, trzeci werset zniknął, więc go przeczytam. Nawet dla ubogiego nie miej względów w jego sporze. Generalnie Bóg wielokrotnie w prawie mojżeszowym mówi o tym, aby mieć wzgląd na ubogich, na sieroty i wdowy oraz na cudzoziemców, którzy mieszkają w Izraelu. Żydzi na przykład mieli nakazane, aby podczas żniw nie zbierać dokładnie wszystkiego z pola. Tak? Jeżeli jakiś kłos upadł na ziemię, to mieli go nie ruszać, nie wolno go było podnosić. To zostawało dla ubogiego, żeby ubogi mógł przyjść sobie i to zebrać. I tak na przykład Rut Moabitka przyszła na pole Boaza i zbierała właśnie te kłosy po to, żeby mieć jedzenie dla siebie i dla swojej teściowej Noemi. Więc Bóg mówi nam w tym fragmencie, że jeżeli chodzi o ubogich, to trzeba mieć na nich wzgląd, ale nie jest to prawo absolutne. To nie jest to prawo, które obowiązuje zawsze i wszędzie. Gdyby tak było, to osoby ubogie byłyby ponad prawem, a wtedy byłoby bezprawie. Bóg przypomina nam, że ubodzy, o których Bóg troszczy się w szczególny sposób, nie są ponad Bożym prawem. Ich tak samo obowiązuje prawo Boże. Więc kiedy jakaś sprawa dotyczy osoby ubogiej, nie powinniśmy nigdy stawać po jej stronie tylko dlatego, że jest uboga, czy jest biedna. Nie powinniśmy mieć w tej sprawie żadnych względów. Jeżeli ubogi złamie prawo, to musi odpowiedzieć za przestępstwo, tak jak każdy inny człowiek. Ubodzy w tym względzie nie są chronieni przez Boga, czy przez Boże prawo. Kolejny werset. Nie naginaj słusznego wyroku, nawet jeśli dotyka człowieka w potrzebie. Potrzeba nie jest okolicznością łagodzącą. Musimy o tym pamiętać. Są ludzie, którzy mają różne potrzeby, tak? I dla zaspokojenia tych potrzeb robią wszystko. Dokonują nawet przestępstwa. W związku z tym nie można naginać wyroku tylko dlatego, że przestępstwo zostało popełnione w związku z jakąś potrzebą. To, że człowiek jest głodny, nie usprawiedliwia go w żaden sposób do kradzieży chleba. Oczywiście jest to w kontekście powiedziane prawa mojżeszowego, a prawo mojżeszowe pozwalało na to, żeby wejść, jeżeli ktoś jest głodny, to może wejść do winnicy i może zjeść, może urwać sobie winogrona, może się najeść, wejść na pole, może zerwać sobie ziarna, ale na przykład na polu już nie może zapuszczać sierpa. Może rwać, ale nie może już ściąć. Jeżeli zetnie, to już jest kradzież. Tak samo w winnicy. Może sobie wziąć i zjeść, ale już do koszyka sobie nie może narwać, żeby mieć na później. To już jest kradzież. Więc to Boże prawo jakby przewidywało pewne rzeczy, więc mając to za podstawę czy za kontekst, potrzeba nie jest, nie usprawiedliwia kradzieży chleba. To, że człowiek ma głodne dzieci, nie usprawiedliwia kradzieży jedzenia. W takiej sytuacji powinno dążyć się do wydania słusznego wyroku. Ludzie mają różne potrzeby. Czasami są racjonalne te potrzeby, a czasami nie, ale to potrzeba nie usprawiedliwia człowieka, przestępstwa. Kolejny fragment. Stroń od sprawy opartej na oszustwie, nie przyczynia się do śmierci ludzi niewinnych i uczciwych, bo bezbożnego nie usprawiedliwię. Znowu wracamy do sprawy Jezusa, ponieważ to jest dobry przykład. Żydzi za wszelką cenę chcieli pozbyć się Jezusa. Chcieli go zabić, mieli tylko jeden problem. Nie mieli żadnej podstawy do zrobienia tego, do oskarżenia Jezusa o cokolwiek, ponieważ Jezus był niewinny, Jezus był bez grzechu. I nie mieli żadnego haka na Jezusa, więc co w takiej sytuacji zrobili? No zrobili to, co generalnie robi się w takiej sytuacji, trzeba jakieś haki wymyśleć. Więc podstawili fałszywych oskarżycieli, czy ludzi, którzy mówili fałszywe, składali fałszywe świadectwo odnośnie Jezusa, którzy mówili, że Jezus powiedział to czy tamto, chociaż Jezus tego nie zrobił. No ale ostatecznie i tak im się nie udało, bo ci fałszywi świadkowie składali zeznania jakby przecząc sobie samym. Niemniej jednak chcieli w ten sposób doprowadzić do skazania Jezusa na śmierć. Tak? Poprzez to generalnie cała sprawa była nagięta, oparta na oszustwie. I przyczyniała się do tego, żeby skazać Jezusa na śmierć i ostatecznie doprowadzili Jezusa do ukrzyżowania. Więc Bóg mówi nam, czy uczy w swoim prawie, żeby od takich spraw stronić, nie mieć z nimi nic wspólnego. Bóg mówi, żeby nie przyczyniać się w taki sposób do śmierci ludzi niewinnych czy uczciwych, ale możemy powiedzieć też, że to nie chodzi wyłącznie o śmierć ludzi niewinnych i uczciwych, ale o jakąś szkodę wobec ludzi niewinnych czy uczciwych. Kolejny fragment. Nawet, tutaj przecież mówiliśmy, nie przyjmuj łapówek. Łapówka zaślepia tych, którzy widzą jasno i wypacza sprawy ludzi uczciwych. Dzisiaj może już mniej to się stosuje, ale wcześniej, w latach poprzednich, w czasie komuny, no to łapówka była formą załatwiania spraw generalnie. Bez łapówki się nic nie udawało załatwić. Więc chyba nie trzeba tłumaczyć, czym jest łapówka. Tak? Bóg uczy w swoim prawie, aby nie przyjmować łapówek. Po co daje się łapówkę? no żeby osiągnąć jakąś korzyść, żeby sprawiedliwość była po naszej stronie. Inaczej Bóg mówi, aby nie dać się zaślepić i w ten sposób wypaczyć sprawy ludzi uczciwych. Nie tylko przyjmowanie łapówek jest złamaniem przykazania, ale też dawanie łapówek łamie to przykazanie. Jest to nieuczciwe wobec innych ludzi, innych osób, które na przykład biorą udział w przetargu, tak, i którzy składają uczciwe oferty. Jest to szukanie własnej korzyści ponad uczciwość innych. Jest to stawianie osobistych interesów ponad sprawiedliwość i uczciwość generalnie. Więc Bóg jest przeciwny łapówkom, łapówkarstwu. I to jest łamanie dziewiątego przykazania. Więc mamy różne rzeczy, które są zakazane poprzez to przykazanie. Oczywiście to też nie wyczerpuje całkowicie tematu, ale daje nam pewną bazę, na której możemy opierać się, kiedy mamy do czynienia z konkretnym przypadkiem, z konkretną sytuacją, bo każdą sytuację trzeba traktować indywidualnie. Więc kilka słów zastosowania. Więc na zasadzie przeciwieństwa, prawda, powiedzieliśmy, czego to przykazanie zakazuje, to możemy pozytywnie też postawić, czego to przykazanie nas uczy, czy czego to przykazanie od nas wymaga. I podsumowując, można powiedzieć, że to przykazanie uczy nas, czy też wymaga, abyśmy ponad wszystko kochali prawdę. Abyśmy dążyli do prawdy, abyśmy dążyli w życiu do sprawiedliwości i uczciwości. Prawda powinna być dla nas na tyle ważna, że nawet pod presją większości, czy pod presją rodziny, czy pod presją potencjalnie odniesionych korzyści, nie ugniemy się dla kłamstwa. W taki właśnie sposób szatan próbował manipulować Jezusem i starał się doprowadzić go do grzechu, kiedy po chrzcie, po 40 dniach spędzonych na pustyni, przystąpił do Jezusa, aby go kusić. Jak go kusił, między innymi zaoferował Jezusowi, że jeżeli ukłoni się, odda mu hołd, Jezus odda szatanowi hołd, to ten mu da władzę i chwałę wszystkich królestw ziemi. Ale i Pan Jezus miłował prawdę i od razu zacytował odpowiedni werset, odpowiednią prawdę dla tej sytuacji. I nie ugiął się, prawda? Odrzucił tę propozycję, ponieważ ona nie była zgodna z prawdą, nie była zgodna, można powiedzieć, z uczciwością, ze sprawiedliwością. Dlatego też, jeżeli jesteśmy chrześcijanami, to powinniśmy naśladować naszego Pana właśnie w Jego postępowaniu. Powinniśmy naśladować Jego życie, Jego dążenie do prawdy, do sprawiedliwości, do uczciwości. Jezus nigdy nie powiedział żadnego kłamstwa. To znaczy, że wszystko, co powiedział, jest prawdą. Więc kiedy mówił, to zawsze mówił prawdę. Dążył do prawdy całym swoim życiem. Był wierny prawdzie do końca, nawet kiedy rodzina próbowała wywrzeć na nim presję. A był taki moment, że przyszli do Jezusa, kiedy on miał spotkanie i chcieli, żeby wyszedł. Kto jest moją rodziną? Ci, co pełnią wolę Ojca, to jest moją rodziną, są moim bratem, siostrą i matką. Więc Jezus trzymał się prawdy i robił to, co sprawiedliwe i słuszne przed Bogiem. Takie badanie robiono wśród nastolatków w Stanach Zjednoczonych, głównie wśród nastolatków chodzących do kościoła. I generalnie co to badanie pokazało? Badanie pokazało, że jeśli chodzi o rodziców, to nastolatkowie nie mają problemu, żeby okłamywać rodziców. To nie jest dla nich problem, to nie jest dla nich jakieś wielkie zło, czy generalnie, nie mówią rodzicom prawdy. Oszukać kolegę, co innego. Ale jeśli chodzi o rodziców, prawda, odrobiłeś lekcję, nie ma problemu, żeby oszukać. Dlaczego? Ponieważ młodzież, czy nastolatkowie, nie rozróżniają pomiędzy prawdą a kłamstwem, pomiędzy tym, co właściwe, a co niewłaściwe. Dlatego nie widzą problemu w tym, żeby na przykład oszukiwać rodziców i kłamać. Życie Jezusa pokazuje nam, jak ważny dla Niego był Ojciec. Pokazuje nam, jak bardzo Jezus kochał Ojca, więc dążenie do prawdy, do uczciwości i sprawiedliwości było wyrazem tej miłości. Jeśli kochamy Jezusa, to nasze życie powinno wyrażać się właśnie w dążeniu do prawdy, w dążeniu do uczciwości i sprawiedliwości, niezależnie od ceny, jaką trzeba za to zapłacić. A czasami cena jest ogromna, ponieważ w życiu różne sytuacje się zdarzają, czasami przychodzi rodzina i mówi: mam sprawę w sądzie, powiedz to, to i to i będę ci dozgonnie wdzięczny. A jeżeli nie, no to to, to i to. Więc różnie to może być, wtedy jest ogromna presja, tak? Jest ogromna presja, ponieważ zależy nam na rodzinie, zależy nam na tej osobie może, ale powinno też nam zależeć przede wszystkim na Bogu. Nie możemy chodzić na skróty, ponieważ Jezus nie chodził z Bogiem na skróty. Jezus nie chodził, nie szedł na żadne kompromisy, ale konsekwentnie był posłuszny Ojcu we wszystkim. Widzimy to potwierdzone właśnie poprzez krzyż Pana Jezusa. Jeżeli chodzimy na skróty, nie trzymamy się dróg Pana, to nie możemy nazywać się chrześcijanami. Tak? Chrześcijanin chodzi, podąża za Jezusem, a Jezus zawsze chodzi Bożymi drogami. Więc jakimi drogami chodzisz? Czy na skróty, szukając własnej korzyści, poprzez na przykład składanie fałszywego świadectwa przeciw swojemu bliźniemu, poprzez łapówki, poprzez różne inne, udział w gangu albo jakiejś grupie przestępczej, to jest powiązane. Jakimi drogami chodzisz? Czy może idziesz tą wąską drogą, jaką jest Pan Jezus Chrystus, która prowadzi do życia wiecznego? I jest to droga prawdy, uczciwości i sprawiedliwości. Jaka jest Twoja droga? Amen. Pomódlmy się. Ojcze, dziękujemy Tobie za to, że Ty w taki jasny sposób pokazujesz pewne rzeczy, pokazujesz, co jest dobre i co złe. I nie możemy tutaj, nie mamy miejsca na jakieś spekulacje, domyślanie się, ale jest jasno powiedziane. Ojcze, dzięki Ci za to, że Ty wyznaczasz nam to pole wolności, w której czujemy się bezpiecznie, w której możemy bezpiecznie funkcjonować. I Ojcze, pomóż nam, żebyśmy byli ludźmi, którzy trzymają się tego, co pochodzi od Ciebie, ponieważ to jest dobre, to jest święte, to jest sprawiedliwe. I to jest dobre dla nas. Ojcze, proszę Ciebie, żebyś dawał nam siłę do tego, żeby mówić nie, żeby nie stawać razem z bezbożnym, żeby nie wchodzić w układy z bezbożnymi, żeby nie wchodzić żeby nie składać swojego świadectwa, czy popierać jakąś sprawę złą poprzez swoje świadectwo. Ucz nas właśnie takiej odwagi, żeby mówić nie w takich sytuacjach. Żeby przede wszystkim patrzeć na to, co Ty mówisz, co jest dobre z Twojej perspektywy i żebyśmy mieli właśnie siłę do tego, żeby trzymać się tego pomimo kosztu, pomimo ceny, jaką przyjdzie nam zapłacić. Ojcze, dawaj nam właśnie taką odwagę, żebyśmy mogli być naśladowcami Pana Jezusa, żebyśmy mogli iść Jego drogą i żebyśmy mogli uwielbić Ciebie właśnie poprzez to, że będziemy tacy jak Jezus Chrystus. To nie jest łatwe, Ojcze. Ty znasz nas dokładnie, Ty znasz nasze charaktery, nasze serca. Proszę Ciebie, Ojcze, kształtuj je na podobieństwo Chrystusa. Pomóż nam umartwiać to, co cielesne, to, co złe. Przekształcaj nasze myślenie, abyśmy byli ludźmi, którzy dążą do prawdy, którzy kochają prawdę, którzy cenią prawdę i którzy dążą do uczciwości i sprawiedliwości w życiu. Nie tylko sprawiedliwości dla nas samych, ale też dla innych. Ojcze, proszę Ciebie, abyś Ty w tym wszystkim był uwielbiony przez Pana Jezusa Chrystusa. Amen.